Tytuł tygodnia.
Frank Wynne.
To ja byłem Vermeerem.
Narodziny i upadek największego fałszerza XX wieku.
Przekład Ewa Pankiewicz. Dom wydawniczy Rebis. Czyta Paweł Wódczyński.
W 1945 roku niewiele znaczący holenderski handlarz dzieł sztuki został aresztowany za sprzedaż bezcennego skarbu narodowego, obrazu pędzla Vermeera, marszałkowi III Rzeszy Hermanowi Göringowi. Jedyną możliwą karą za zdradę była śmierć. Jednak Hans von Megeren gnił w zimnej i wilgotnej celi więziennej, nie mogąc wydobyć z siebie dwóch prostych słów, które dałyby mu wolność. Jestem fałszerzem. To ja byłem Vermeerem jest zdumiewającą, niezwykłą opowieścią o człowieku, który minął się z czasem i powołaniem. Od wczesnego dzieciństwa marzył, żeby zostać malarzem, ale w skandalizującym świecie sztuki współczesnej jego malarstwo krytycy wyśmiewali jako beznadziejnie staroświeckie. Wściekły i rozgoryczony uknął plan zemsty na swych przeciwnikach. Było to oszałamiające, zręczne oszustwo, dzięki któremu w niespełna 10 lat zarobił równowartość 50 milionów dolarów. Zyskał akceptację właśnie tych krytyków, którzy wcześniej z niego szydzili i zobaczył swoje obrazy wiszące tuż obok arcydzieł Rembrandta. To ja byłem Vermeerem jest niewiarygodną, a jednak prawdziwą historią największego fałszerza wszechczasów.
Zaledwie 8 kilometrów od Roggerbrunn, gdzie Han z całą ostrożnością ponownie przytwierdzał wieczerze w Emaus do oryginalnego Blejtramu, szanowny krytyk Abraham Bredius, teraz już emerytowany, właśnie zaczynał dzień. Mimo upału późnego lata Bredius miał na sobie ekscentryczną futrzaną szatę i szale, które zawsze lubił. Popijając poranną kawę, przeglądał notatki i zaczął spisywać jakieś myśli do artykułu, który pisał dla miesięcznika Burlington. Gdyby się dowiedział, że w odległości 8 kilometrów pewien drugorzędny malarz knuje coś, by zniszczyć jego reputację, wybuchnąłby swoim stentorowym śmiechem. Był już za stary, miał za sobą lata badań i osiągnięć, a jego reputacja była niepodważalna. Han dopasował XVII-wieczne pineski do Blejtramu, ostrożnie przenosząc kwadraciki skóry, które ponad 200 lat chroniły płótno przed rdzą, i zastanawiał się, jak najlepiej dotrzeć do Brediusa. Chociaż obydwaj byli członkami Hasse Kunstring, jest mało prawdopodobne, by się kiedykolwiek spotkali. Han miałby za co podziwiać Abrahama Brediusa. Obydwaj byli samoukami i podzielali zarówno żarliwe uczucie dla holenderskiego malarstwa barokowego, jak i nieufność wobec nowoczesnych, którzy, jak twierdził Bredius, doprowadzili do zgoła fantastycznej degeneracji sztuki. Zamiast uznania żywił jednak dla niego wzgardę. Gdyby pogarda Hana dla artystycznego establishmentu miała jakąś twarz, byłaby to twarz Abrahama Brediusa. Istnieli inni krytycy, inni historycy sztuki i inni eksperci, którym mógł zaprezentować wieczerze w Emaus. Żaden jednak nie był tak wybitny jak Abraham Bredius. Gdyby on uznał jakiegoś problematycznego, nietypowego Vermeera, to ucieszyłoby innych krytyków. Wszak to właśnie Bredius rozpoznał w Chrystusie, w domu Marty i Marii, dzieło Vermeera i domniemywał istnienie innych religijnych obrazów tego artysty. Han liczył na próżność leciwego człowieka i jego pragnienie, aby ukoronować karierę takim ostatnim odkryciem, które wstrząsnęłoby światem. Wiązało się to z pewnym, wkalkulowanym ryzykiem, ponieważ orzeczenia Brediusa były równie pewne jak kapryśne. Ten wybitny krytyk wyrażał się zjadliwie i wzgardliwie o tym, co nazywał pseudo-Vermeerami, komentując naiwność innego poważnego eksperta. Czyż nie jest herezją opisywanie jakiegoś 18- lub 19-wiecznego obrazu jako dzieła Vermeera? Umieściwszy wieczerze w Emaus na sztaludze w swojej pracowni w Roggerbrunn, Van Megere przyglądał się bacznie kolorom, podziwiał blask i świetlistość błękitów i żółci oraz spokój nastroju. Zaczął też zbijać skrzynie na płótno. Musiał wsiąść z nim do pociągu i odbyć spotkanie. Han wiedział, że nie może się zwrócić bezpośrednio do Brediusa. Postawił na starego znajomego doktora Bona, szanowanego prawnika i byłego członka parlamentu holenderskiego, który w tym czasie mieszkał i pracował w Paryżu. mężczyźni spotkali się zaledwie dwa razy. Po raz pierwszy, gdy Han i Joe mieszkali w Hadze i po raz drugi, gdy Bon spędzał urlop na południu Francji. Bon uważał się za mecenasa artystów, był więc człowiekiem, którego powierzchowną znajomość malarstwa holenderskiego Han mógł wykorzystać. Han nie skontaktował się z Bonem przed wyjazdem. Gdy dotarł do Paryża, zameldował się w pewnym hotelu i zatelefonował do Bona z pytaniem, czy mogliby niezwłocznie się spotkać. Bon był zaskoczony, wszak łączyła ich tylko zdawkowa znajomość, ale Han nalegał na szybkie spotkanie, mówiąc, że potrzebuje pomocy Bona w sprawie o wielkim znaczeniu. Bon protestował, twierdząc, że jest zajęty i zaproponował spotkanie w ciągu tygodnia, ale Han był nieustępliwy. Mimo rozdrażnienia taktyką sensacyjności przyjętą przez Hana i jego odmową wyjaśnienia istoty sprawy, Bon był zaintrygowany i zgodził się spotkać z nim w porze lunchu. Reprezentuję tu w sprawie kilku obrazów pewną kobietę, którą poznałem. Wyjaśnił Han, gdy siedzieli sącząc koniak w paryskiej kawiarni.
Nie wątpię, że piękną.
Bon uśmiechnął się konspiracyjnie. Otrzymałem z Włoch kilka obrazów, które mam sprzedać, otrzymując za to prowizję. To nie było zupełnym kłamstwem. Wcześniej Van Meegere otrzymał pewną liczbę obrazów z Włoch, więc historia, którą opowiadał, mogła zawierać ziarnko prawdy. Ta kobieta pochodzi ze starej holenderskiej rodziny. Mieli piękny dom w Westlandzie, ale wiele lat temu wyjechała z ojcem do niewielkiej wioski nieopodal Kosmo we Włoszech. Poznałem ją, gdy bawiła na Rivierze i bardzo się zbliżyliśmy.
Doprawdy?
Bon uśmiechnął się porozumiewawczo. Jej ojciec, mówił dalej Han, był wielkim koneserem i kolekcjonerem. W istocie ta dama twierdzi, że gdy wyjeżdżali, zabrał ze sobą 162 obrazy starych mistrzów. I choć teraz, gdy ojciec zmarł, kolekcja została podzielona. Jedna część przypadła Maverick, druga jej siostrze mieszkającej teraz niedaleko Strasburga, a trzecia kuzynce. Problem w tym, że moja znajoma doszła do przekonania, że chce wyjechać z Włoch.
Ach tak...
Bon zmarszczył brwi.
A faszyści nie pozwolą jej wywieźć obrazów.
Właśnie.
Van Meegere się uśmiechnął, upewniony, iż nawet ktoś pozostający na obrzeżach świata sztuki wie, że wywóz dzieł sztuki z Włoch jest zabroniony. Czy należące do niej obrazy są pana zdaniem cenne? No, chociaż Maverick ma, cóż, inne zalety, to jednak obawiam się, że o sztuce wie bardzo mało. Spośród obrazów, które przysłała mi dotychczas, większość raczej nie ma znaczenia. Rodzinne portrety, sentymentalne pejzaże, rozumie pan. Natrafiłem wszakże na jeden obraz, który, jak sądzę, może być interesujący.
Naprawdę?
Bon pochylił się ku Hanowi, którego głos obniżył się do konspiracyjnego szeptu.
Co to jest?
Nie jestem pewien.
Han wzruszył ramionami.
Właściwie nie jestem znawcą tego okresu, a obraz wcale nie jest typowy dla jego twórczości, ale sądzę, że może być dziełem Jana Vermeera.
Bon skinął głową z zachwytem. Chociaż niewiele wiedział o malarstwie, słyszał o Johannesie Vermeerze, owym malarzu wydobytym z zapomnienia, który zajął miejsce obok Rembrandta i Holbeina.
Nie wiem jednak, w czym mógłbym pomóc.
Jest pewien niewielki problem. Jeśli mam sprzedać ten obraz, musi być potwierdzona jego autentyczność. Oczywiście sama Maverick nie może tego zlecić. Han był stosunkowo szczery w wyjaśnieniu, dlaczego on sam nie może przedstawić tego obrazu. Tłumaczył, że przesadne artykuły, które publikował w The Campan w połączeniu z romansem z żoną słynnego krytyka, popsuły jego stosunki z holenderskim światem artystycznym. Czy Bon zechciałby rozważyć przedłożenie tego obrazu do atrybucji jakiemuś uznanemu znawcy XVII-wiecznego malarstwa holenderskiego?
Jeśli to naprawdę Vermeer, to jest to dzieło o ogromnym znaczeniu narodowym i myślę, że powinno być zwrócone Holendrom.
Van Meegere z przyjemnością grał na patriotycznych uczuciach Bona.
Będę szczęśliwy, działając jako pośrednik, jeśli sądzi pan, że to pomoże. rzekł Bon. Ale nie mam pojęcia, do kogo mógłbym zabrać ten obraz. Znam kilku paryskich handlarzy dzieł sztuki. Może George Wildenstein?
Myślę, że powinien się pan skontaktować z jakimś specjalistą, z kimś, kto rozumie holenderską sztukę barokową. Prawdopodobnie największym autorytetem w tej dziedzinie jest Abraham Bredius.
Oczywiście, oczywiście. Zatem oczekuje pan ode mnie tylko tego, abym się skontaktował z Brediusem i poprosił, żeby zbadał ten obraz.
Tak, rzekł z wahaniem Van Meegeren. Chociaż nie mam pewności, czy Bredius się zgodzi. Sądzę, że przeszedł na emeryturę i mieszka w Monako. Chociaż wiem, że wciąż pisuje dla londyńskiego miesięcznika Burlington i dla czasopisma Oude Holland. Pan jest prawnikiem, więc być może zdoła pan go przekonać.
Ile pana zdaniem ten obraz może być wart? Zapytał Bon.
To zależy, odparł Han. Tak mało jest autentycznych Vermeerów, wątpię, czy w tym stuleciu pokazał się jakiś na rynku. Ale ogólnie, jeśli Bredius uzna, że ten jest autentyczny, czy będzie warty 20 000 guldenów, 50, 100?
Jak już mówiłem, żaden Vermeer nie pokazał się na rynku, więc nie można dokonać porównań. Istnieje mniej niż 40 obrazów tego malarza. Jeśli ten okaże się autentyczny, to będzie ważny, nawet bardzo ważny. Jestem głęboko przekonany, że nie powinien być sprzedany za mniej niż 1 000 000 guldenów. Żaden dźwięk nie mógł być dla Hana milszy niż to ciche kliknięcie, z jakim Bonowi opadła szczęka.
Odrzucony przez ojca, a później przez krytyków, Han mógł się załamać. Wykorzystał swoją miłość do tradycji. Nauczył się naśladować Vermeera. W jaki sposób? Słuchajcie kolejnego odcinka książki.
To ja byłem Vermeerem.
Narodziny i upadek największego fałszerza XX wieku.
Przekład Ewa Pankiewicz. Dom wydawniczy Rebis.